A naszym gościem na odległość jest wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Dzień dobry.
Dzień dobry. Szkoda, że na odległość, już chętnie byśmy pewnie wrócili do rozmów bezpośrednich.
Mocno piecze to grillowanie, które urządzają wam koledzy, przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości?
No, jest to niecodzienna sytuacja, że nasi przyjaciele lubią się w ostatnich dniach w złośliwościach. Emocje są bardzo duże, natomiast mam nadzieję, że one wkrótce opadną. My staramy się w te emocjonalną wymianę zdań nie wiązać, ponieważ nasi wyborcy nie oczekują od nas kłótni, w szczególności kłótni prowadzonych na forum publicznym.
To zostawmy emocje, o konkretach rozmawiajmy, panie ministrze. Czy dla Solidarnej Polski warunkiem brzegowym trwania w koalicji jest kierowanie Ministerstwem Sprawiedliwości?
Nie jest tajemnicą, że poprzednie umowy koalicyjne przewidywały, iż Solidarna Polska kieruje właśnie tym resortem. Przez 5 lat bardzo ciężko pracowaliśmy, by reformować polski wymiar sprawiedliwości, prokuraturę, komorników. Również usilnie pracujemy cały czas nad dokończeniem reformy sądownictwa. Są to bardzo ciężkie sprawy.
Byliśmy to była autopromocja, a teraz pytanie i wracamy do odpowiedzi
na pytanie. I z tego powodu nie ma najmniejszych powodów, ażeby to miało się zmieniać. Tym bardziej, że resortem kieruje lider Solidarnej Polski, Zbigniew.
No dobrze, ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość przyjdzie i powie tak, zostańcie z nami w koalicji rządowej, bądźcie z nami, pracujcie w rządzie, ale już nie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co wy na to powiecie?
No tutaj na pewno byłby stanowczy sprzeciw z naszej strony, ale póki co z rozmów oficjalnych prowadzonych przy stole negocjacyjnym takie postulaty ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie padały.
Ale padają już w rozmowach publicznych, chociażby we wczorajszej rozmowie w RMF FM. Moim gościem był poseł Zbigniew Giżyński, który wprost mówił: my w Prawie i Sprawiedliwości mamy wielu lepszych kandydatów na ministra sprawiedliwości niż Zbigniew Ziobro, takich, którzy będą lepiej, sprawniej pracowali w tym resorcie.
Ja rozumiem tutaj kreatywność pana posła Giżyńskiego. My przez 5 lat bardzo ciężko w resorcie pracowaliśmy i ubolewam, że ta praca nie spotyka się z, nawet bym powiedział, szacunkiem pana posła Giżyńskiego, bo my nie komentujemy publicznie możliwości zastępowania ministrów innymi ministrami w ramach rządu. Jest pewna lojalność w tym zakresie, która nas obowiązuje. A w czasie, kiedy my ciężko pracowaliśmy, ja widziałem zdjęcia, jak pan materiały prasowe, pan Giżyński nawet bywał na imprezach z Grzegorzem Schetyną, właśnie w tym czasie, kiedy my reformowaliśmy sądownictwo, więc tym bardziej z ubolewaniem przyjmuję takie słowa. Zbigniew Ziobro jest bardzo dobrym ministrem sprawiedliwości, ciężko pracuje i nie ma powodów, by z tego powodu zrywać koalicję Zjednoczonej Prawicy, która da bardzo wielu Polakom.
Nie wszyscy wierzą w efekty tej ciężkiej pracy, nie wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości nawet, bo kiedy pan posłucha, co mówią politycy PiSu, to oni mówią tak: no, obiecaliśmy Polakom, że sądy będą działały sprawniej i szybciej i guzik z tego wyszedł, sądy wcale sprawniej nie działają, no a za to odpowiada właśnie Zbigniew Ziobro.
W wielu segmentach sądownictwo działa o wiele sprawniej i są to poszczególne typy spraw, jak sprawy karne czy sprawy egzekucyjne. Przeprowadziliśmy szereg głębokich reform w tym
ale jak pan popatrzy na średni czas trwania postępowania, wcale się nie skrócił, wręcz przeciwnie, wydłużył się, panie ministrze, jeśli chodzi o ostatnie 5-lecie.
Panie redaktorze, spraw była coraz więcej, sędziów jest mniej, ponieważ w toku sporu o reformy sądownictwa sędziowie tutaj blokują wypełnienie etatu przez Krajową Radę Sądownictwa i tutaj my jesteśmy właśnie na tym froncie, by ciężką każdy kolejny krok w sprawie reformy sądownictwa, który jest gigantyczny opór, wdrażać.
To sędziowie blokują te etaty, panie ministrze?
W związku z powyższym sprawa sądownictwa jest sprawą, w której osiągnęliśmy bardzo dużo, ale niestety, ale wymaga jeszcze dalszych prac.
Mam wrażenie, że czekaliście na powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa i dlatego były zablokowane etaty w sądach i nie byli powoływani nowi sędziowie. Tak to chyba jednak wyglądało, jeśli chodzi o fakty.
W procedurze konkursowej w KRS-ie uczestniczą również organy sądów i tutaj mieliśmy sytuację blokowania tych konkursów i tutaj jest właśnie między innymi pewien problem, z którym się po prostu borykamy jako państwo. Więc obwinianie Solidarnej Polski czy Ministerstwa Sprawiedliwości o to, że rzekomo reforma sądownictwa jeszcze nie została tak zakończona, jak wszyscy chcielibyśmy w naszym obozie, wynika z pewnych czynników związanych właśnie z czynnikami, które są poza naszym, można powiedzieć, faktycznym wpływem, a konsekwentnie proponujemy rozwiązania legislacyjne, które te blokady mozolnie usuwają.
Sebastian Kaleta jest naszym gościem, Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mam kilka cytatów teraz dla pana, proszę pozwolić. Zaczynam. Skala nepotyzmu, która jest obecnie w naszym kraju, jest niewyobrażalna. Skala zatrudnionych działaczy, ich rodzin, żon, synów i córek niemalże prowadzi do uwłaszczania się klasy politycznej. I dalej, czas wyeliminować patologię przy zatrudnianiu w spółkach państwowych. Tak mówili politycy Solidarnej Polski, wtedy, kiedy byli w opozycji. Dlaczego dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie, nie bijecie na alarm, widząc, co się w spółkach Skarbu Państwa dzieje?
No, mamy sytuację związana z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa zawsze budzi wielkie emocje. Solidarna Polska, wbrew temu, co się twierdzi w mediach, nie jest głównym aktorem w kreowaniu tej polityki kadrowej, ponieważ w mediach ciągle czytamy o jakichś wielkich wpływach Solidarnej Polski w tym zakresie, jest odmiennie.
To czy nie ma ludzi Solidarnej Polski w spółkach Skarbu Państwa? Panie ministrze, trzymajmy się faktów.
Mówię o skali, którą się prezentuje, bo w mediach można przeczytać, że niemal po prostu te spółki Skarbu Państwa to na co drugim kroku jest jakaś osoba związana z Solidarną Polską.
Rozumiem, ale są tam ludzie Solidarnej Polski,
teraz,
prawda, panie ministrze?
Teraz panie robię taką ciekawostkę do przekazania słuchaczom w związku z tymi licznymi publikacjami, jak również słowami pana Giżyńskiego z wczoraj. Mianowicie okazuje się, że podczas negocjacji przygotowano specjalny raport, który miał pokazywać, czy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś nadmiernego powiązania osób, które zarządzają największymi spółkami Skarbu Państwa z tym czynnikiem politycznym, bo eksperci, którzy doradzają partiom, są w think tankach. Czasami jak partia przejmuje władzę, ich jakby miejscem naturalnym do funkcjonowania mogą być spółki Skarbu Państwa, gdzie konkretnymi sektorami się zajmują. I okazuje się, że ten raport, który był przedstawiony podczas negocjacji, bardzo szczegółowo opracowany, wskazał, że Solidarna Polska z wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa w sposób wszystkich koalicjantów, również proporcjonalnie.
Ale to ma was usprawiedliwiać, panie ministrze? Chwileczkę.
Poniżej 0,5%, więc z wszystkich...
0,5% to są ludzie Solidarnej Polski wśród wszystkich ludzi.
Te wszystkie... Pytania dotyczące zarządzania spółkami Skarbu Państwa, jesteśmy tutaj najmniej, można powiedzieć, podmiotem, który ma na to wpływ. Ale
nie, panie ministrze, pytanie jest takie, proszę pozwolić. Napisaliście w opozycji projekt ustawy, który miał zakończyć to, że ludzie z partii politycznych trafiają do spółek. Mówiliście tak, po wejściu w życie tej ustawy nie będzie możliwe zatrudnienie znajomych, swoich kolesi, żony, siostry, córki czy babci. Dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie od 5 lat, naprawdę wam nie przeszkadza to, że żony, mężowie, dzieci polityków i politycy PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia są w tych spółkach Skarbu Państwa?
Panie redaktorze, powiedziałem, jaki jest udział Solidarnej Polski, ten rzekomy, bo pytanie, nie widziałem, żeby pan o to pytał polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Ależ pytam za każdym razem. Ostatnio z panem posłem Foglem o tym rozmawiałem.
Natomiast oczywistym jest, że czynnikiem decydującym o obsadzie tych stanowisk winny być kompetencje i nie jest żadnym przeciwwskazaniem, jeśli dana osoba ma pewne relacje z zapleczem politycznym, jeśli dana spółka realizuje strategiczne
Kiedy byliście w opozycji, mówiliście, że to jest przeciwwskazanie, panie
ministrze. Natomiast rolą, panie redaktorze, rolą również mediów i często takie sprawy są nagłaśniane, jest pokazywanie, czy dana decyzja personalna jest adekwatna, to znaczy, czy wynika dane powołanie, zawarcie danej konkretnej współpracy z kompetencji, czy ten czynnik związany z poza merytorycznym miał wpływ. I zawsze powinny decydować kompetencje, które mogą się przydać spółce, a w dużych spółkach również te kompetencje mają związek z generalnie politykami państwa.
Pytanie, jak to się dzieje, że mamy otwarte konkursy rzekomo, a w otwartych konkursach wygrywa ktoś, kto akurat jest z partii politycznej. To jest coś, co cały czas mnie bardzo zastanawia. Może za chwilę się to wyjaśni w kolejnej części naszej rozmowy. RMF24.pl, portal Interia.pl.
Jedną rzecz dotyczącą spółek Skarbu Państwa, która słuchaczy może zaskoczyć, że okazuje się, że większy wpływ na, jakby, można powiedzieć, relacje między partiami a obsadą spółek Skarbu Państwa niż Solidarna Polska ma ciągle PSL czy Platforma Obywatelska, bo wiele osób jest powołanych w tamtym okresie, ciągle sprawuje swoje funkcje i wtedy do tych spółek trafiło w taki sam sposób.
Interia.pl, RMF24.pl, tam nas widać, słychać i można z nami zostać dłużej. to, że ktoś został powołany w czasie poprzedniej koalicji, nie znaczy wcale, że z tą koalicją jest związany, panie ministrze. To tak rozumiem, ale ten wątek na chwilę zostawmy, jeśli pan pozwoli, idźmy dalej. Zastanawiam się, czy...
Chciałem wskazać, że te ataki na Solidarną Polskę są kompletnie nieuczciwe i nieuprawnione.
Nie, ja nie pytam, czy ja atakuję, panie ministrze. Ja pytam, dlaczego przeszkadzało wam to, kiedy byliście w opozycji, a dziś wam to nie przeszkadza. Wtedy to była patologia. Dzisiaj to jest naturalny sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa, bo tak tłumaczycie. Skończył się czas ekspertów, teraz musicie wysyłać ludzi, którzy będą realizowali program Zjednoczonej Prawicy.
Nie zgadzam się. Uważam, że każda z osób na tak eksponowanym stanowisku powinna być zweryfikowana, jeśli chodzi o kwalifikacje. To nie ma najmniejszej wątpliwości, że tak powinno być.
To dlaczego nie mówicie tego głośno swoim koalicjantom?
Pan pyta, ja odpowiadam. Kwalifikacje zawsze powinny być oceniane w tak ważnych instytucjach.
Panie ministrze, czy w koalicji jesteście jak...
Tak jest, czy nie? Proszę podać nazwiska, jeśli znam, to się odniosę.
Panie ministrze, żona pana posła Sobolewskiego na przykład?
Nie mam przyjemności poznać, ale rzeczywiście, jeśli prawdą jest, że w tylu spółkach Skarbu Państwa zasiada, to należałoby przynajmniej... Można to sprawdzić.
I co zrobiliście w tej sprawie do tej pory, panie ministrze?
No, nie my podejmujemy decyzję. Natomiast odpowiadam na pytanie...
Jesteście w koalicji rządowej, panie ministrze.
Które się kojarzy z nami.
No dobrze. Czy w koalicji rządowej, panie ministrze, jesteście jak trzej muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i kiedy Solidarna Polska wypadnie za burtę, to porozumienie też w koalicji nie będzie trwało i pójdzie razem z wami na zewnątrz?
Słyszymy, że sygnały są inne co do tej zasady, natomiast dotychczas byliśmy właśnie jak muszkieterowie i mam nadzieję, że te emocje, które w ostatnich dniach niestety zdominowały debatę publiczną, opadną i również i wtedy powrócimy. Powrócimy do tej pięknej, szlachetnej zasady. W powieściach Dima muszkieterowie też czasami przez pewien czas własnymi ścieżkami krążyli, ale właśnie siłą finalnie zawsze była jedność. I to jest, też jest właśnie dewiza Zjednoczonej Prawicy.
No to na razie jesteście absolutnie na rozdrożach, bo kiedy słucham, co mówi o was, o otoczeniu Zbigniewa Ziobry i otoczeniu Jarosława Gowina, na przykład Joachim Brudziński w RMF FM, to na pewno nie są trzej muszkieterowie, a mówił tak, te małe partie koalicyjne przypominają mu Ligę Polskich Rodzin sprzed lat. Mówił o was młode wilczki, mówi, że jesteście napompowani i nabuzowani i co najważniejsze, że zajmujecie czasami na wyrost ważne stanowiska państwowe, pełnicie funkcje, czasami niestety przerastające wasze możliwości, doświadczenie albo kompetencje.
No, mam nadzieję, że rzeczywiście to jest właśnie jedna z tych wypowiedzi, która była bardzo emocjonalna w ten weekend. Nie jest to miłe słuchać o tym, że koalicjant mówi, doświadczony polityk, ważny polityk obozu Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości kieruje takie słowa. Ja jestem gotowy zawsze odpowiedzieć na zastrzeżenia, jeśli są to do mojej pracy, zarówno jako parlamentarzysty, czy wiceministra. Wydaje mi się, że dotychczas ciężko każdy pracował na funkcji, która została mu powierzona. Oczywiście żadna funkcja nie jest dożywotnia, natomiast szacunek wobec partnerów w obozie, niezależnie od wieku, wydaje mi się, że obowiązuje. Ja z szacunku dla pana posła Brudzińskiego, jego dorobku politycznego, jak również z podziwu nad jego kwiecistym językiem, powstrzymam się od dalszego komentowania jego słów.
A propos, żadna funkcja nie jest dożywotnia. Panie ministrze, poświęcicie Bogdana Święczkowskiego? Zgodzicie się na to, żeby przestał być prokuratorem krajowym?
Z tego co wiem, to jest fake news, więc nie ma potrzeby, aby komentować fałszywe doniesienia.
Nie ma takiej propozycji. Jesteście dalej w koalicji, ale Prawo i Sprawiedliwość wskaże prokuratora krajowego?
Nie ma takiej propozycji, a prokurator Święczkowski jest autorem tego wielkiego sukcesu, którym jest reforma prokuratury i realizacja wielu śledztw, które doprowadziły do rozbicia rozlicznych mafii VAT-owskiej, reprywatyzacyjnej, lekowej i szeregu innych, które były patologiami poprzednich rządów i świetnie sobie radzi w tej roli, która została mu powierzona.
Ten fake news, jak pan mówi, to są ustalenia nieoficjalne, ustalenia dziennikarzy RMF FM. Rozumiem, że jeśli padnie taka propozycja...
Tak, to... Ja mam możliwość bezpośrednich ustaleń z osobą, która w spotkaniu uczestniczyła i taka...
I Zbigniew Ziobro mówi, że takiej propozycji nie było.
Krótko mówiąc, to jest fake news i ktoś, kto powiela tego fake newsa, widać, że chce zaszkodzić rozmowom, które aktualnie są prowadzone.
Panie pośle, zagłosowałby pan dzisiaj za ustawą znoszącą odpowiedzialność karną urzędników w czasie pandemii, w tej wersji, która leży dzisiaj w Sejmie?
Ta wersja, która leży dzisiaj w Sejmie, jeszcze nie likwiduje wszystkich ryzyk, które są związane z tym przepisem. My od początku, kiedy ten przepis był zgłoszony, formułowaliśmy zastrzeżenia, jakby mając świadomość, że on został zaproponowany w dobrej wierze, natomiast był tak szeroko napisany, że byłby wytrychem dla wbrew intencji wnioskodawców do ścigania przestępców generalnie w trakcie pandemii koronawirusa.
Czyli za taką wersją pan by dzisiaj nie zagłosował, dobrze rozumiem.
Ta wersja, która była proponowana jako poprawka, nie zyskała poparcia Solidarnej Polski, nie poparłbym jej w Sejmie. Natomiast pragnę tutaj też sprostować jedną rzecz, która niestety z wielkim ubolewaniem śledzę te wypowiedzi, pojawiła się w mediach również we wczorajszej rozmowie, że rzekomo ta wersja była zaakceptowana przez Solidarną Polskę. Tak nie było. W dobrej woli po tym posiedzeniu Sejmu z połowy sierpnia, kiedy ta ustawa została zaproponowana, właśnie na szczeblu urzędniczym były rozmowy, pewne propozycje, kontrpropozycje, natomiast na żadnym etapie one nie były akceptowane, a w sposób jasny podczas rozmów tych koalicyjnych minister Ziobro wskazał, że to brzmienie, które może być zaproponowane i zostało zaproponowane, nie ma akceptacji Solidarnej Polski, że jeszcze są wielkie ryzyka. Kto jak to, ale Zbigniew Ziobro, który jest najlepszym ekspertem w obozie Zjednoczonej Prawicy od ścigania przestępców, wie i potrafi prawidłowo ocenić ryzyka związane z wprowadzeniem takich regulacji.
Panie ministrze, tylko to, co pan mówi, to jest zupełna przeciwność tego, co mówi na przykład minister Schreiber z kancelarii premiera i to, co przeciwność tego, o czym mówił wczoraj pan poseł Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek jest taki, ktoś z was kłamie najzwyczajniej w świecie.
Panie redaktorze, dlatego mówię z ubolewaniem, ponieważ nie zaprzeczam temu, iż w dobrej woli były prowadzone rozmowy, ażeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, ale rozwiązanie, które zostało zaproponowane, nie było jeszcze tym rozwiązaniem. A jednocześnie był jasny komunikat ze strony partii koalicyjnej, która, jakby nie mówić, za ten obszar życia publicznego i odpowiedzialność w naszym obozie ponosi polityczną. Taka brak zgody na te propozycje został wyartykułowany. Dlatego podkreślam, jestem wielce zasmucony, że musimy dementować siebie nawzajem publicznie. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie zamknięta.
Czyli kiedy minister Schreiber mówi, że Solidarna Polska, pan minister Ziobro zgodzili się na taki zapis, to po prostu kłamie.
No, w różny sposób się formułuje zdania, natomiast nieprawdą jest, że Solidarna Polska zaakceptowała te propozycje finalnie i prawdą jest, że minister Ziobro to przekazał i to było znane.
A politycy PiS-u mówią, że mają dowody na to, że było zupełnie inaczej. Będziecie sobie to pewnie wyjaśniać w czasie rozmów koalicyjnych.
Czyli właśnie uważam, że to powinno być wyjaśnione w bezpośrednich rozmowach, no ale jeśli mamy poczucie, że pewna narracja jest fałszywa, z wielkim smutkiem, ale trzeba takie informacje prostować.
Słucham z uśmiechem, jak pan próbuje nie powiedzieć, że ktoś kłamie. Wychodzi panu całkiem zręcznie. Panie ministrze...
Ja w sprawie z ministrem Schreiberem rozmawiałem krótko, nawet mówiąc, że pewne propozycje idą za daleko, więc też mam świadomość tego, że on się podjął również tego zadania, żeby tę sprawę w jakiś sposób przeprowadzić i być może po prostu tutaj doszło do nieporozumienia.
Inny natomiast punkt sporny mamy, ustawę o zwierzętach. Panie ministrze, jeśli ustawa o zwierzętach wyjdzie z parlamentu w takiej formie jak teraz, a prezydent ją zawetuje, to co zrobi Solidarna Polska? Będziecie głosować za podtrzymaniem tego weta?
Przede wszystkim my wskazywaliśmy, cały czas wskazujemy, że propozycja Prawa i Sprawiedliwości, kierunkowo, jeśli chodzi o zwiększenie ochrony zwierzętami, nie jest błędnym założeniem, tylko że w programie Prawa i Sprawiedliwości, naszym wspólnym programie, tak szczegółowe i w niektórych elementach daleko idące rozwiązania nie były zaprezentowane. Ustawa była wprowadzona w bardzo szybkim trybie i mieliśmy wątpliwości co do niektórych jej przepisów. Zaproponowaliśmy poprawki, które niestety nie zostały uwzględnione i jest to rzeczywiście pewien poziom, można powiedzieć, pewnego sporu.
No dobrze, ale konkretnie, panie pośle, ustawa wraca do Sejmu po ewentualnym wecie prezydenta. I co robi wtedy Solidarna Polska?
Teraz jest etap prac senackich. Z tego, co słyszymy z doniesień medialnych, jakieś konsultacje w tym przedmiocie również są prowadzone i w jaki będzie sposób głosowania nad tą ustawą po powrocie do poprawek Senatu, a potem ewentualnie prezydent będzie do takiego kształtu ustawy się odnosił, jeśli ona zostanie z poprawkami Senatu przyjęta bądź bez poprawek, wtedy będzie można powiedzieć, co się stanie. Natomiast w tym zakresie jesteśmy lojalnym koalicjantem i chcemy, żeby wokół tej sprawy nie powstał spór, ale równolegle.
No, lojalny koalicjant już się wykazał jako nielojalny w tym głosowaniu.
Spróbować te problemy rozwiązać, żeby te interesy polskiego rolnictwa nie pozostały zagrożone.
Nie wiem, czy pan wie, ale był taki czas, kiedy posłowie Solidarnej Polski w Sejmie stawali po stronie mieszkańców tych gmin, w których zakładane są fermy norek. Kiedy byliście w opozycji, pytaliście w Sejmie, dlaczego Polska zwiększa hodowlę norek, podczas gdy inne kraje zmieniają przepisy w celu ochrony środowiska i zwierząt.
Generalnie problematyka wielkich hodowli jest tematyką kontrowersyjną, bo to nie uciążliwości mieszkańcy często muszą znosić, ale to, o czym powiedziałem, te zastrzeżenia, które mamy, my na przykład w zakresie hodowli zwierząt na futra nie kwestionujemy co do zasady tego rozwiązania, które zostało zaproponowane. Uważam, że w związku z tym, że to była legalna działalność, jakiś czas powinien być przeznaczony, żeby móc przebranżowić dane gospodarstwo.
Czyli problem jest tylko w vacatio legis, w terminie wprowadzenia w życie tych przepisów, rozumiem.
W tym zakresie nasze zastrzeżenie budziło termin wejścia przepisów w życie i proponowaliśmy w tym zakresie poprawkę.
Bo czytam na przykład interpelację, którą Beata Kempa między innymi składała w Sejmie w czasie opozycyjnym dla was i pisała tak. Biorąc pod uwagę fakt, iż zwykle ferma liczy od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy osobników, należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zanieczyszczeń powietrza oraz środowiska, które zawsze utrudniają codzienne funkcjonowanie pobliskim mieszkańcom. Hodowla tego rodzaju zwierząt wiąże się z najbardziej uciążliwym dla ludzi zapachem odpadów. Gazy emitowane z fermy zawierają podobne mieszaniny zanieczyszczeń powietrza jak gazy pochodzące z oczyszczalni ścieków. Czyli jeśli chodzi o samo funkcjonowanie ferm norek na przykład, to wy jesteście przeciwnikami tego, żeby one były w Polsce dalej utrzymywane.
Propozycje, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość, w pełni rozumiemy. Natomiast, tak jak powiedziałem, w poprawkach wnosiliśmy inne vacatio legis. Niezależnie od oceny tych hodowli, bo spór dotyczący konkretnych miejscowości, dotyczący właśnie wielkich hodowli czasami powstaje. I właśnie tych wszystkich pochodnych funkcjonowania takich hodowli. Więc są dwie osobne sprawy. Natomiast nas tylko w tym zakresie hodowli zwierząt na futra mieliśmy wątpliwość co do vacatio legis.
Panie pośle, wystarczy wam posłów, wystarczy wam szabel, żeby założyć klub w Sejmie, kiedy nie będzie was ewentualnie w koalicji?
Takiej potrzeby na razie nie ma z tego powodu, że szliśmy do wyborów jako Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie.
Ale słyszycie, że jesteście byłymi koalicjantami, więc za chwilę taka potrzeba może być.
To są takie uszczypliwości, których ja starałbym się unikać, ale czasami nawet słyszę, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości znowu mówią o koalicjant. Tutaj to są te emocje, których ja staram się po prostu unikać. Wiem, że wyborcy tego od nas oczekują.
No tak.
Oczekują od nas tego, żebyśmy się porozumieli. Tak
ale
naprawdę.
Oni mówią, że za chwilę pójdą na łowy, za chwilę będą wybierać wam szable z waszego środowiska, jeśli będzie taka potrzeba i przeciągną część posłów Solidarnej Polski do swojego obozu. Nie będziecie potrzebni im jako Solidarna Polska w całości.
W ramach Zjednoczonej Prawicy jest spójność, jeśli chodzi o sprawy dotyczące obecności Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy. Mamy nadzieję, że sprawa związana z przyszłością koalicji się zakończy. Natomiast też nie ukrywam, że ze zdziwieniem przyjęliśmy na przykład informację, że były prowadzone rozmowy na przykład z PSL-em, co jest kompletnie niezrozumiałe dla naszego elektoratu. Startowaliśmy razem jako prawica, a rozmawia się z partią, która rządziła z Platformą Obywatelską i kwestionowała de facto przez całą poprzednią kadencję nasze rządy. Więc byłoby czymś kompletnie niezrozumiałym, żeby wypraszano z Zjednoczonej Prawicy Solidarną Polskę, a zapraszano PSL. Natomiast
a wie pan, jak te rozmowy z PSL-em wyglądały, panie pośle?
Co mi się wydaje, to jest tylko political fiction, który być może chciałoby jakaś mała grupka polityków z naszego obozu i ta political fiction się nie zrealizuje, bo byłoby to wielka szkoda dla naszego wspólnego zobowiązania wobec wyborców.
Jarosław Kaczyński przyznał wprost, powiedział w wywiadzie, że rozmawialiście, czy Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało z liderem ludowców. Pan wie, jak te rozmowy wyglądały, jak wyglądała ta próba przeciągnięcia PSL-u na drugą stronę?
Nie wiem, jak ta rozmowa przebiegała. Zresztą z wypowiedzi pana prezesa dla tygodnika Sieci nie wynika wprost, że była to konkretna rozmowa w tym przedmiocie, ale były inne doniesienia prasowe również, że inni przedstawiciele obozu rozmawiają, być może tam padało większe szczegóły i ktoś taką rozmowę być może też do niej namawiał pana prezesa Kaczyńskiego. Natomiast z tej wypowiedzi, którą pan przytacza, nie można wyciągnąć wniosków, że były jakieś to konkrety. I bynajmniej nie do tej wypowiedzi się w odpowiedzi na pana pytanie odnosiłem.
Panie ministrze, czy Zbigniew Ziobro miał akceptację całej Solidarnej Polski, kiedy proponował Prawu i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby nastąpiło zjednoczenie PiS-u z Solidarną Polską?
To też jest taka fałszywa narracja, która pada, że rzekomo pan minister Ziobro proponował akces do Prawa i Sprawiedliwości na ten temat, co do scenariuszy przyszłości politycznej Solidarnej Polski po wyborach w pełnym gronie zarządu Solidarnej Polski, czyli wszystkich posłów, między innymi rozmawialiśmy. I
czyli nie było oferty zjednoczenia Solidarnej Polski i PiSu?
Szczegółowo zaznajomieni z tym, co pan minister ewentualnie w tym zakresie w rozmów o przyszłości, bo można rozmawiać o wspólnych listach, można rozmawiać o liście koalicyjnej, liście Prawa i Sprawiedliwości. No, ta decyzja co do przyszłości obozu jeszcze jest otwarta, ale ta informacja szerzona szeroko o tym, że rzekomo to była propozycja bezpośrednio konkretna, twarda ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w tym zakresie nie jest to prawdziwa, że była taka koncepcja i ona upadła wskutek negatywnej opinii pana prezesa Kaczyńskiego.
Panie pośle, czy skoro macie porównywalną liczbę szabel w parlamencie, jeśli chodzi o Solidarną Polskę i Porozumienie, to obie partie powinny mieć fotele wicepremiera w rządzie po rekonstrukcji?
Pan minister Ziobro jako lider Solidarnej Polski nigdy nie upominał się o konkretne funkcje wyższe, niższe dla siebie. To nie jest tajemnicą, że oczkiem w głowie programu Solidarnej Polski, fundamentu naszych działań, też zespołu, który pan minister zbudował, jest kwestia wymiaru sprawiedliwości i tutaj pan minister widział i widzi swoje miejsce z tego powodu, że też często media próbując wykuć obraz jakich rzekomo takich ambicji, czy też nieposkromionych apetytów na kolejne funkcje, mówi się o tym, czy minister Ziobro będzie premierem. My w toku negocjacji, które były prowadzone do połowy zeszłego tygodnia, zgodziliśmy się na ustępstwa w zakresie rekonstrukcji rządu, to znaczy zmniejszenia liczby ministerstw, a zatem zmiany liczby również ministrów reprezentujących poszczególnych koalicjantów, więc też tutaj wykazaliśmy się daleko idącą dobrą wolą wobec Prawa i Sprawiedliwości, które
Czyli
chciało
zgodziliście się, panie ministrze, żeby ministrem środowiska nie był już polityk Solidarnej Polski?
W stanie negocjacji z ubiegłego tygodnia, z tym, jakby w ramach tego była taka zgoda, żeby to nastąpiło. I więc te komunikaty o apetytach są fałszywe. Natomiast, jak widzimy, mimo tego konsekwentnie tych rozmów nie udało się zakończyć. Nasi wyborcy oczekują, żebyśmy je zakończyli, żeby nasz rząd mógł dalej realizować ważne propozycje programowe, które zaoferowaliśmy Polakom w poprzednim roku.
Skoro zgodziliście się, żebyście mieli to jedno ministerstwo, a nie dwa, chcieliście mieć w zamian albo oczekiwaliście w zamian dodatkowych stanowisk, na przykład w kancelarii premiera, stanowisk ministerialnych?
Przede wszystkim oczywistym jest, że w takiej koalicji jak Zjednoczona Prawica musi być zachowana równowaga, żeby każdy partner czuł się odpowiednio doceniony. Nie mowa tutaj o stanowiskach, ale możliwości wpływania na pewne obszary życia publicznego, życia politycznego. I rozmowy, które toczyły się, powstały w poprzednim tygodniu, dotyczyły się właśnie tego, ażeby po ograniczeniu liczby resortów ta równowaga w jakiś sposób w tym zakresie, można powiedzieć, odpowiedzialności, nie nazywając tego ministerstwami, była zachowana, bo to jest po prostu szacunek.
Jak osiągnąć tę równowagę, panie ministrze? No właśnie, na przykład wskazując ministrów w kancelarii premiera z Porozumienia i Solidarnej Polski?
Panie redaktorze, są możliwe sposoby, niemniej nie chciałbym tutaj wchodzić w kwestie związane z negocjacjami, ponieważ one powinny cieszyć się swoją tajemnicą.
Ja rozumiem, ale to jest konkretne pytanie, panie ministrze. Nie pytam o 15 różnych scenariuszy.
Żeby była jasność, odpowiadam na te pytania dotyczące negocjacji, między innymi z tego powodu, że pojawia się bardzo wiele fałszywych informacji w tym zakresie, które mogą niestety rodzić wrażenie prowadzenia do rozbicia obozu Zjednoczonej Prawicy. My nie chcemy, żeby Zjednoczona
Prawica... Panie ministrze, w takim razie proszę odpowiedzieć, czy fałszywą jest informacja, że mniejsi koalicjanci chcieliby mieć dodatkowe stanowiska ministerialne w kancelarii premiera po rekonstrukcji rządu?
Panie redaktorze, formułowanie chcieliby zawsze jest obarczone tym, czy to jest inicjatywa, czy odpowiedź. I w zakresie tego, jak proces negocjacyjny w tym zakresie przebiegał, nie udzielę panu informacji, ponieważ nie posiadam...
Pojawiła się taka propozycja w czasie rozmów koalicyjnych?
Nie chciałbym wprowadzić w błąd i podnieść niepotrzebnych emocji.
Panie ministrze, to inaczej. Czy pojawiła się taka propozycja w czasie rozmów koalicyjnych?
Panie redaktorze, pojawiły się propozycje, by wobec utraty stanowiska w rządzie zrównoważyć wpływ na rząd innymi działami czy innymi sprawami, które mógłby przejąć koalicjant. I my z dużą życzliwością czekaliśmy na propozycje w tym zakresie. Były pewne sprawy dyskutowane, aczkolwiek nie chciałbym mówić o szczegółach, ponieważ te negocjacje, tak jak można powiedzieć, są trochę historią, ale ja mam nadzieję, że te emocje opadły i wkrótce do nich liderzy wrócą i mam nadzieję, za kilka dni będzie to tylko historia.
1,5% poparcia dla Solidarnej Polski w ostatnim sondażu United Survey. Wcześniej niemal dokładnie taki sam wynik w badaniach Ibrisu. Nie macie tych 5%, którymi chwalił się całkiem niedawno pana kolega z Solidarnej Polski, Michał Wójcik.
Panie redaktorze, to jest kwestia sondaży, to jeszcze w takim czasie formułowany, kiedy przecież ani Solidarna Polska nie ogłosiła, że występuje z koalicji i nie ma takich planów, ani nie ogłosiła możliwości samodzielnego startu w wyborach, ani w ostatnich latach nie formułowała, nie prezentowała się jako samodzielny byt polityczny, ponieważ w ramach pewnych ustaleń również, które obowiązywały w odpowiednim czasie, nawet często byliśmy podpisywani minister Ziobro jako Prawo i Sprawiedliwość w programach informacyjnych, to ciężko jest komentować i
traktować... Ależ bardzo łatwo jest komentować, panie ministrze, bo to wyście zaczęli, to pan minister Wójcik wyszedł do mediów i powiedział, mamy 5%.
Podam panu przykład z dzisiaj. Przechodziłem ulicami Warszawy i zaczepił mnie zatroskany wyborca, pytając, jak to będzie, prosząc, żebyśmy nie skończyli te rozmowy pozytywnie, żeby to było dobrze. I na koniec zapytał życzliwie bardzo ten rozmówca, a pan jest z PiS-u? Ja powiedziałem, że jestem z drugiej partii, więc pomimo tego, że doskonale mnie wyborca kojarzył, znał, być może na mnie głosował, nie wierzę, że jestem przedstawicielem jednej z partii koalicyjnych.
Dlatego właśnie dziwię się troszkę, proszę pozwolić, dziwię się temu, o czym mówił pan minister Wójcik, kiedy mówił o tych 5%. Inni też się dziwili i zastanawiałem się i do tej pory nie znam odpowiedzi, bo jej nie uzyskałem, kto zrobił ten sondaż, w którym, jak twierdzicie, macie 5% poparcia. Widział pan ten sondaż? Widział pan wyniki tego sondażu?
Panie redaktorze, przede wszystkim Solidarna Polska jest członkiem obozu Zjednoczonej Prawicy, jest osobną partią. Dotychczas startowaliśmy z list.
Panie ministrze, ja to wszystko wiem. Nasi słuchacze też wiedzą. Dziękujemy za wyjaśnienie. A pytanie brzmi zupełnie inaczej. Czy pan widział sondaż i pan wie, kto zrobił sondaż, w którym Solidarna Polska ma 5% poparcia?
Nie widziałem szczegółów tego sondażu, natomiast potwierdzam, że takie wyniki w nim się znalazły.
Kto go zrobił?
Panie redaktorze, nie widziałem na oczy wszystkich tabelek w tym sondażu, natomiast...
No to jest podstawowa informacja. Czy go zrobił Zbyszek Joint Venture, czy go zrobiła pracownia badawcza, która jest certyfikowana?
Panie redaktorze, no ja powiem tak, myślę, że wiele osób chciałoby poznać tajniki tego badania, natomiast ze spokojem raczej przyglądam się temu, co się będzie działo w rozmowach naszych liderów.
Panie ministrze, to jedna rzecz, skoro pan mówi, że pan widział wyniki, to jedna tylko prośba. Jaki wynik w tym sondażu, w którym Solidarna Polska miała 5%, miało Prawo i Sprawiedliwość, a jaki wynik miało Porozumienie?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, nie widziałem tego sondażu w tabelkach na oczy. Nie przeglądam wszystkich sondaży, które się pojawiają w różnych.
No nie, widzi pan, Solidarna Polska ma 5% i pan myśli od razu, no dobrze, a ile ma PiS?
Panie redaktorze, przyznam oparcia. bardzo jestem.
Chyba nam się połączenie zawiesiło.
Już jestem z powrotem.
O, to raz jeszcze zapytam, bo to mnie bardzo frapuje. Widzi pan sondaż, Solidarna Polska ma 5% i naprawdę nie sprawdza pan, ile ma PiS w takim sondażu?
Panie redaktorze, nie lubię rozmawiać o sondażach.
Pora na dobranoc, bo to już zaczyna przypominać rzeczywiście.
Pan chciałby, żebym o szczegółach tego sondażu opowiadał. Polityka ma pewną kuchnię, również w
sami te kuchnie, wyciągnęliście, panie ministrze, na światło dzienne, więc mamy prawo o nią dopytywać i nie dowierzać w to, konfrontując wyniki tego sondażu, o którym wy mówicie, nie pokazując szczegółów, z tym, co widzimy publicznie, gdzie macie dużo mniejsze poparcie. Bardzo dziękuję.
No, panie redaktorze, mówimy o programie Prawa i Sprawiedliwości, który był wspólnym programem, konsekwentnie...
Zupełnie nie o tym rozmawiamy. Panie ministrze, wielkie dzięki. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski, był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polecamy się jutro.